Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studio Tadeusz Jędrzejczyk, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry państwu.
Panie dyrektorze, 13 milionów złotych kary od Narodowego Funduszu Zdrowia, tak z nieoficjalnych informacji Radia Gdańsk wynika, miał dostać szpital w Miastku. To jest informacja bardzo świeża. Coś pan o tym wie?
Nie jestem pracownikiem funduszu i też ani szpitala w Miastku, więc nie mogę potwierdzić ani zaprzeczyć takiej informacji. Medialnie informacje były dotyczące tej spółki neurochirurgicznej. Być może coś jest na rzeczy, ale jest taka informacja, którą na pewno warto zweryfikować i zresztą, która jest ważna też w tym procesie, który być może będzie zainicjowany.
I na pewno będziemy to dzisiaj weryfikować i ten temat wróci na naszej antenie, co najmniej w wiadomościach. Pytanie mam takie, bo te medialne doniesienia o tym, co działo się w Miastku, naprawdę robią wrażenie, tak bym powiedział. Tylko w styczniu 2025 roku w szpitalu doszło do prawdziwego rekordu. W ciągu jednego dnia wykonano aż 73 zabiegi neurochirurgiczne, choć na oddziale jest tylko 19 łóżek. Za jeden dzień pracy lekarza szpital miał zapłacić zewnętrznej firmie nawet 300 tysięcy złotych, tak dziennik Fakt pisał. To też bada już prokuratura, bada to Centralne Biuro Antykorupcyjne, ale włos się jeży na głowie, to mało powiedziane.
Znaczy, moje doświadczenie w pracy funduszu pokazuje, że od czasu do czasu takie zdarzenia mają miejsce niestety i stąd ten system kontroli nad świadczeniami musi być dobry, szczelny, musi szybko reagować potem są takie konsekwencje. Mówiąc precyzyjnie, tak naprawdę to nie jest stricte kara, tylko jakby regres, żądanie zwrotu nienależnie wypłaconego wynagrodzenia za świadczenia. Tak? Czyli NFZ podważa, że jest wykonywane zgodnie z zapisami umowy, z zapisami kontraktu i w rozporządzeniu ministra zdrowia, zarządzeniami prezesa. Mówiąc inaczej, takiego zakodowania na droższą procedurę niż to w rzeczywistości powinno mieć miejsca i tą nadwyżkę fundusz ma pełne prawo do żądania. To są nasze pieniądze, jakby nie było. I one mają wrócić do płatnika i oczywiście nie są żadnym zyskiem funduszu, tylko potem wracają do puli i są dedykowane na podmioty, które realizują świadczenia.
Szpital w Miastku jest zadłużony na potęgę, to też mało powiedziane, ogromne problemy finansowe. Niedawno miejscy radni podejmowali decyzję o wsparciu szpitala 5 milionami złotych. Pożyczkę też chyba na ten cel trzeba było wziąć. Taki nakaz zwrotu tych 13 milionów, to już w ogóle zabójstwo finansów.
Bez wątpienia oznacza lecznicy Trudną sytuację. Patrząc, oczywiście mamy inną skalę, jeśli chodzi o podmioty lecznicze samorządu województwa. To są zdecydowanie większe podmioty, poza kilkoma wyjątkami. I oczywiście w takiej skali to by nas zaniepokoiło tego typu straty w dużym podmiocie. Tak? Tutaj oczywiście jest zdecydowanie mniejsze.
A da się uratować szpital miejski w Miastku bez ingerencji samorządu województwa, bez wsparcia? Podobno jest taki plan, żeby połączyć ten szpital ze szpitalem specjalistycznym w Słupsku, który już podlega pod Urząd Marszałkowski w przeciwieństwie do szpitala w Miastku. Takie połączenie to jest droga, którą będziecie szli?
Po pierwsze, to żadnej decyzji ani nie ma. Tak naprawdę jesteśmy tylko na etapie wniosku ze strony samorządu, który taką propozycję złożył, ale żeby cokolwiek w ogóle pochylić się nad tematem, to jest niezbędny audyt, a ten audyt, jak właśnie przed chwilą informację, którą pan redaktor wspomniał o tej możliwej karze, którą fundusz nałożył. Do weryfikacji oczywiście, ale to oznacza również, że do tego długu należy również doliczyć ewentualne roszczenia funduszu, tak? Które nie wiemy, czy tam są, czy nie, w związku z czym bez audytu nic więcej na dzisiaj nie możemy powiedzieć.
Trwa aktualnie, tak?
Jest decyzja o tym, że ma być podjęty. To trzeba byłoby pytać, bo to ciągle właścicielem jest samorząd miasteczański, gminy miasta.
Ale będziecie mieli jako Departament Zdrowia potem Urzędu Marszałkowskiego wgląd w wyniki tego audytu?
Przed ewentualnym podjęciem jakichkolwiek dalszych decyzji na pewno. Znaczy, to jeżeli są jakiekolwiek bądź rozmowy, to jest normalna praktyka w każdych instytucjach publicznych, także musi być pewność i jakby jasność co do sytuacji finansowej, co do zobowiązań, co do jakby relacji prawnych, tak, to, że to jest taki pełny, zawsze przed jakąkolwiek tego typu decyzją się podejmuje. Więc jakby to nie odkrywam tajemnicy, jeśli w tym stronę się marszałek podejmie taką decyzję, to tak będzie to się wyglądało, ale to wszystko przed nami, więc...
A jaka jest perspektywa czasowa?
No taki, tego typu audyt, no to zwykle przynajmniej dobrych kilka tygodni, ale raczej powyżej 5 musi zajmować, tak? Ale też może potrwać nawet do 3 miesięcy. To do zwykle się w ciągu kwartału się udaje zamknąć. Natomiast ja myślę, że warto jedną rzecz zwrócić uwagę i to jest bardzo istotne, że no najważniejsze to w tym wszystkim oczywiście są pacjenci, mieszkańcy tego miasta i tych okolicznych gmin, którzy do tej pory i korzystają, bo częściowo ta działalność jest utrzymana w podmiocie. No to oczywiście po pierwsze, czy warto zwrócić uwagę, że wiele z tych świadczeń już obecnie było realizowanych, czy to w Szpitalu Słupsku, czy w Chojnicach, Człuchowie, w Kościerzynie, w Bytowie, więc jakby tutaj nie ma takiego ryzyka, że będzie jakby z tego powodu niedostępność świadczeń, w jaki sposób odnotowaliśmy, tak? A oczywiście te możliwości, czy jakby ta wiedza o tym, że sąsiednie szpitale są w stanie tym pacjentom pomóc, no już na pewno do mieszkańców dotarła i na pewno wiedzą, jak korzystać. Jest oczywiście pomoc doraźna, która działa jakby niezależnie. Są podstawowa opieka zdrowotna, jest część ambulatoriów, które działa. Także nie ma takiego ryzyka, że ta sytuacja w jakiś w dramatyczny sposób odbije się na pacjentach. Natomiast oczywiście jest problem restrukturyzacyjny i tego jakby no nie ma co ukrywać. Natomiast no, do tego jest to podejście systematyczne, efektywne, tak żeby ewentualna decyzja potem była, utrzymała się w praktyce. Jak część przynajmniej mieszkańców Pomorza pamięta tę restrukturyzację, pani jeszcze obecna minister pracowała w samorządzie województwa, tak? Przeprowadzaliśmy, ona budziła sporo i emocji, no ale ostatecznie no, mamy nasze podmioty samorządu, są generalnie w dobrej kondycji, nie ma tak, że oczywiście nie ma żadnych problemów, bo to nie jest możliwe, ale no, generalnie ta restrukturyzacja jest potrzebna, bo jest takim narzędziem do tego, żeby podmioty działały sprawnie i ostatecznie no, bezpiecznie dla pacjentów.
Chcę wrócić do tego wątku kontroli, o których pan wspomniał, kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest taki pomysł, żeby zwiększyć kompetencje NFZ-u w tej sprawie. Prezes Filip Nowak, prezes NFZ-u, mówił o tym, że NFZ aktualnie nie ma kompetencji, żeby sprawdzić, ile zarabiają lekarze, czy pracują w innych miejscach dłużej niż powinni, czyli ile godzin tak naprawdę pracują, ani to, czy pacjenci kierowani do placówek medycznych byli wcześniej przyjmowani przez tych lekarzy w gabinetach prywatnych. Takie kompetencje w pana ocenie. Pan był prezesem NFZ-u, co prawda 10 lat temu już ponad. Powinny być w Narodowym Funduszu?
Czas mija rzeczywiście. To znaczy tak, rzeczywiście te ograniczenia dotyczące zakresu kontroli dotyczyły prawidłowości wykonania samych świadczeń, a to się oceniało na podstawie dokumentacji medycznej. W związku z czym, takim ważnym elementem tego nadzoru jest zapewniona dostępność, czyli podmiot leczniczy przystępując do konkursu, tak, mówi moja poradnia, dajmy na to chirurgiczna, tak, czy diabetologiczna, będzie działała codziennie od 8 do 16 albo do 20. Zresztą im jakby więcej zadeklaruje godzin, tym ma więcej punktów w konkursie i większą szansę uzyskania kontraktu. Tak. Ale w praktyce okazuje się, że bardzo często kończy pracę taka poradnia zdarza się właśnie, może to nie jest, większość podmiotów jednak trzeba przyznać, no stara się uczciwie wykonywać te kontrakty, ale część mówi okej, tak naprawdę nie będziemy pracować do 20, tylko skończymy o 18, tak?
Albo danego lekarza specjalistę ma na papierze, a on potem się nie pojawia w ogóle.
Zastępcie pracuje, tak. Osoba na rezydenturze, tak, lekarz na rezydenturze i no, tego typu się zdarzają i tu możliwości, to akurat, że byłby inny lekarz wykonywał, no to akurat dokumentacji medycznej, zakładając, że nie jest fałszowana, by się znalazło, natomiast, no bo lekarz podpisuje się pod jakby dokumentacją każdego pacjenta, natomiast rzeczywiście takiego elementu, żeby powiedzieć, okej, rzeczywiście w tym czasie mamy bardzo twardą przesłankę, bo w tym czasie doktor, który zadeklarowany był do poradni, jednocześnie pracował w tym czasie, bilokował się i pracował dla prywatnej kliniki, no bez tego nie da się zweryfikować tej dostępności. No a fundusz, po to płacimy pieniądze na fundusz, żeby weryfikował dostępność. W związku z czym taka alokacja tych zasobów w tym zakresie, no drogą ustawową, no bo inaczej tego nie można zrobić, byłaby potrzebna. Tak, tak, czy generalnie odpowiedź...
Czyli to jest dobry projekt.
Generalnie tak. Bez tego narzędzia rzeczywiście trudno funduszowi w sposób wystarczająco dobry jakby zabezpieczyć tą dostępność, ocenić tą dostępność w poszczególnych podmiotach, no i oczywiście wyciągać z tego konsekwencje umowne, bo to są cywilne rozwiązania.
Ministerstwo Zdrowia chciałoby też, żeby finanse szpitali i zarobki lekarzy były bardziej przejrzyste. Powinny być kary nakładane na te szpitale, które nie chcą raportować o tym, ile lekarze zarabiają?
W idealnym świecie, którego niestety nie ma, byłoby tak, że coś ustanowimy prawo i będą się wszyscy do tego stosować.
Tak.
Natomiast praktyka jest taka, że jeśli nie ma sankcji, no to ta norma prawna jest ułomna i jeśli ktoś łamie, bo mu się to opłaca, bo tak zarobi nieco więcej pieniędzy, w związku z czym nie ma wyjścia. Tak? Jeśli te przepisy mają być, to muszą mieć te swoje konsekwencje, to jest obrazowo mówiąc zęby, żeby fundusz mógł taką konsekwencję wyciągnąć.
A te szpitale, które są pod kuratelą marszałka, pod kuratelą Urzędu Marszałkowskiego finansują? Raportują o finansach i o zarobkach lekarzy?
To znaczy, powiem tak, jako właściciel mamy oczywiście prawo i to nadzorujemy, nie imiennie, bo tu jest kwestia danych, ale statystycznie jak to wygląda i to rzeczywiście monitorujemy tą sytuację. Ta sytuacja na pewno nie wygląda w ten sposób, zdecydowana większość kadry medycznej mieści się w tych limitach, które projekt ustawy wyznacza. Natomiast to oczywiście to jest ta ochrona, żeby to jasno wytłumaczyć. Każdy urząd, czy fundusz, czy urząd marszałkowski, czy jakakolwiek bądź inna instytucja publiczna mają prawo tylko to robić, do czego mają upoważnienie ustawowe. Jeśli nie mają upoważnienia ustawowego, żeby do danej umowy zaglądać, a ona jest zawarta między stronami, no to wtedy, jeśli to nie jest jakiś proces, doniesienie do prokuratury, wtedy oczywiście w prokurator czy sąd mają wgląd w tego typu dokumenty, to te dokumenty są chronione prawem. W związku z czym tak, jeśli ta przejrzystość miała być większa, to upoważnienie musi być. To pierwszy krok już został zrobiony, bo dotyczy raportowania i dotyczy tego, żeby właśnie na szczeblu nawet centralnym instytucje miały możliwość weryfikacji, tak? No bo nawet weźmiemy tak bardzo poważną sprawę jak wycena technologii medycznej, tak? Mhm. Przeprowadzenie procesu taryfikacji, za którą odpowiada Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji. No ona też nie będzie doskonała, jeśli nie będzie tej wiedzy dotyczącej takiego poziomu nakładania się tych świadczeń, które występują i w związku z czym zawsze ta wycena będzie daleko od doskonałości.
Daleko od doskonałości to też tak. Może czasami w oczach pacjentach jest ogólnie ochrona zdrowia i to, jak szybko ludzie mogą się dostać do lekarza.
Znaczy, tu znowu chyba trochę jest też, mamy mit. Oczywiście jest problem z dostępnością, co do tego nie ma wątpliwości, natomiast pacjenci, którzy w te tryby już podmiotów leczniczych wejdą, przejdą tą pierwszą rzeczywiście barierę, to generalnie są usatysfakcjonowani ze świadczeń. To znaczy, monitorujemy i w naszych podmiotach i oczywiście na niektóre świadczenia są kolejki, które warto poprawić i te również warto wspomnieć, że rozwiązania, które w tym pakiecie się znalazły, również pomogą wyjść trochę naprzeciwko i lepiej kontrolować w czasie rzeczywistym to, co się dzieje również z kolejkami i również tu ograniczyć w praktyki części podmiotów, które tą dostępność ograniczają.
Tak w pewnym sensie, żartując już, mówi się, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Pan się zajmuje programami profilaktycznymi między innymi i jak to wygląda w województwie pomorskim? Są jakieś nowe programy?
Ze świeżych informacji rzeczywiście mamy ze szpitalami pomorskimi samorząd marszałek podpisał umowę na program profilaktyki otyłości dzieci i młodzieży na terenie całego województwa. Aha. To dotyczy różnych grup wiekowych, 7-10. One są generalnie tak, że mamy im dzieci bardziej się posuwają w wieku, tym ta częstotliwość występowania nadwagi i otyłości wzrasta. I właśnie ta profilaktyka właśnie polega na tym, żeby to jak najszybciej robić, to mówimy, to są takie
proporcje. Jak ona ma być realizowana, ta profilaktyka?
Ma być realizowana dwustopniowo, co do zasady. Pierwszy stopień to jest badanie przesiewowe, które ma być adresowane do wszystkich dzieci i w tych przedziałach wiekowych w poszczególnych szkołach podstawowych. Na podstawie tego te dzieci, które mają właśnie ten waga i wzrost, nie odpowiadają normom. Tam oczywiście trochę jest inaczej niż do dorosłych, bo patrzymy na tak zwane siatki centylowe. Kto miał dzieci, był u pediatry, to doskonale wie, o co chodzi. Więc po wyłapaniu, wyselekcjonowaniu tych, znalezieniu tych dzieci, będą im proponowane, rodzicom i tym dzieciom oczywiście, program po pierwsze wsparcia psychologicznego, dietetycznego, aktywności fizycznej, nadzór lekarza, no bo część również z tej nadwagi otyłości wynika z jakichś schorzeń somatycznych, na przykład endokrynologicznych, i tu też szybsze włączenie leczenia pozwoli tym dzieciom osiągnąć lepiej w przyszłości więcej. To jest taka bardzo dobra inwestycja w zdrowie.
A jaka jest skala problemu? Co wynika z danych?
To jest od kilkunastu procent do nawet ponad 20% w tych starszych grupach wiekowych, więc naprawdę jest to całkiem spory udział.
Dwie dekady temu, czy trzy dekady temu, to było kilka procent ledwie.
Tak, to niestety trochę rośnie i w związku z czym oczywiście mówimy tu, że tak naprawdę kapitał dla dorosłego, który wchodzi z normalną masą, no ma dużo, jakby większą szansę, żeby utrzymać ją dłużej, natomiast kiedy już na starcie dorosłego życia nawet lekka nadwaga istnieje, no to szansa, żeby ona się pogorszyła, zależnie od pracy, od diety, od warunków życia, tak, jest zdecydowanie większa.
To tak na koniec już, bo czas nam umyka. Kiedy ten program ruszy? Ile
umowa
będzie nas
kosztowała? W związku z czym 30 milionów złotych, czego większość pieniędzy pochodzi z Unii Europejskiej na ten program. No, szpitale pomorskie w tej chwili przygotowują się do uruchomienia, więc no, jak dzieci jesienią trafią do szkół, to pierwsze będą również trafiać
na te badania przesiewowe.
Tak.
Bardzo dziękuję, pani dyrektor, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość Radia Gdańsk.
Tadeusz Jędrzejczyk, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Rozmawiał Kuba Kaługa.